Drodzy bracia i siostry, w naszych rozważaniach nad listem Jakuba dochodzimy już do końcowego rozdziału 5, który jest zbiorem rozmaitych pouczeń. Stąd zatytułowałem dzisiejsze nasze kazanie Zbawienne pouczenia. Myślę, że najlepiej zrobimy, jeśli będziemy czytać odcinkami 5 rozdział listu Jakuba i odcinkami go omawiać, ponieważ są tu różne działy tematyczne. I zacznijmy od 5 rozdziału listu Jakuba, wersety od 1 do 6. A teraz wy bogaci zacznijcie lamentować, płacząc z powodu bliskich już udręk. Zbutwiało wasze bogactwo, szaty wasze przez mole są zjedzone, wasze złoto i srebro zaśniedziało, a śnieć ich będzie przeciw wam świadkiem i jak ogień trawić będzie wasze ciało. Taki oto skarb zgromadziliście sobie w dniach ostatnich. Oto zapłata robotników, którzy wasze pola skosili, z krzykiem się upomina, bo wy im jej odmówiliście. Wołania żniwiarzy już dotarły do uszu Pana zastępów. Zaznaliście rozkoszy na ziemi i żyliście w zbytkach. W dniu rzezi tuczyliście swoje serca. Wydaliście wyrok skazujący, zabiliście sprawiedliwego, nie stawia wam oporu. Należy postawić tutaj pytanie, czy jest to potępienie wszystkich ludzi zamożnych, także tych, którzy są wierzący, którzy są chrześcijanami. Musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić, że nie. W Ewangelii według Mateusza mamy szlachetną postać pokazaną, Józefa z Arymatei, który niewątpliwie był zamożnym człowiekiem, ale był uczniem Pana Jezusa. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 27 rozdział. I przeczytajmy wersety 57 do 60. Późnym popołudniem przyszedł pewien bogaty człowiek, zobaczmy, bogaty człowiek, pochodzący z Arymatei imieniem Józef, który także był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat kazał wydać. Józef wziął ciało, owinął je czystym płótnem i złożył w swoim świeżym grobowcu, który miał wykuty w skale. Na wejście do grobowca nasunął wielki kamień i odszedł. Czego się uczymy o Józefie z Arymatei? Był to bogaty człowiek, był uczniem Jezusa i zadbał o jego godziwy pochówek. Dbałość o godziwy pochówek w Izraelu była normą, ale zauważmy, to był pochówek samego Mesjasza, w którego wierzył Józef. Więc pokazał szlachetność swoim czynem. Inne Ewangelie, nie będziemy czytać tylko główne myśli, dają nam też obraz tego człowieka. 15 rozdział Ewangelii według Marka, 42 i 43 werset mówi między innymi: znakomity członek rady, który także czekał na Królestwo Boże. Czyli ten bogaty człowiek był członkiem Sanhedrynu, najwyższego sądu żydowskiego, i jednocześnie oczekiwał Królestwa Bożego, czyli wierzył w nadejście Mesjasza i Jego Królestwa. Ewangelia według Łukasza pokazuje jeszcze inną cechę tego męża Bożego, 23 rozdział, od 50 wersetu, bo czytamy: członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy. Zobaczmy, mąż dobry i sprawiedliwy, chociaż bogaty, to jednocześnie dobry i sprawiedliwy i jeszcze co więcej, miał kręgosłup moralny, bo w wersecie 51, 23 rozdziału Łukasza czytamy: nie zgadzał się na tę ich uchwałę i czyn. Czyli miał swoje zdanie, miał kręgosłup. Powiedział: nie, tak się nie godzi, nie wolno pozbywać się tutaj Jezusa z Nazaretu. Czyli ten przykład już pokazuje, że ludzie zamożni mogą być prawymi ludźmi, że Jakub na pewno nie oskarża wszystkich, którzy mają majątności, o zło. Mamy też w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, 36 i 39, między innymi wersecie, opis Dorkas, czyli gazeli inaczej. Wiemy o tym, że to była kobieta bogata w dobre uczynki i dzieła miłosierdzia, które spełniała, że zmarła. I kiedy apostoł Piotr nam dotarł, 9 rozdział, werset 39, to wdowy pokazywały mu suknię i płaszcze, które robiła właśnie ta gazela gdy była z nimi. Żeby robić za darmo ubrania dla różnych wdów ubogich osób, to trzeba mieć trochę środków. Także ona taka uboga to nie była, ta Tabita, czyli Dorcas, czyli Gazela inaczej. Więc ona także miała pewne zasoby, które pozwalały jej zaopatrywać i czytamy, że dzieła miłosierdzia, jałmużny. Ona wspierała ubogich, czyli miała środki. Czyli to była osoba, która też jakąś tam zamożność miała, że mogła wspierać innych, ale była szlachetną osobą. I Ewangelia według Łukasza z kolei, wróćmy do Ewangelii według Łukasza, mówi o pewnych kobietach z czasów Pana Jezusa, które były bardzo szlachetne, bo czytamy między innymi w 8 rozdziale w wersecie 3, że Joanna, żona Chuzy, Herodowego zarządcy lub zarządcy dóbr Heroda, jak mówi inny przekład, i Zuzanna i wiele innych, troszczyły się one o nich ze swoich zasobów. O apostołów, o Pana Jezusa i apostołów. Czyli to były zamożne kobiety, które swoje środki przeznaczały na dobry cel. Wspierały Pana Jezusa i apostołów. Czyli to, że ktoś jest zamożny, nie oznacza, że jest zły. Mamy zresztą jeszcze w 19 rozdziale Ewangelii według Łukasza przykład Zacheusza, który był kiedyś zamożny i był zły. Ale co zrobił? 19 rozdział, werset 8. Co mówi Zacheusz do Pana Jezusa? Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś ograbiłem, zwracam czterokrotnie. I na to Chrystus odpowiedział, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł odszukać i ocalić to, co zginęło. Czyli wyjaśniliśmy sobie, że na pewno Jakub nie potępia wszystkich ludzi zamożnych, tak można powiedzieć, co do joty, co do jednego. Jakich natomiast gromi? Czytamy o nich, że zapłata robotników, wy im jej odmówiliście. Czyli to byli ludzie, którzy bogacili się cudzym kosztem, po prostu zatrudniali, a potem nie płacili. Był taki zły król, opisany w księdze Jeremiasza, który także nie płacił budowniczym za ich usługi i bogacił się ich kosztem. Jeremiasza, 22 rozdział, werset 13. Biada temu, kto dom swój buduje na niesprawiedliwości i swoje wysokie komnaty ze szkodą sąsiada albo bliźniego. I nie boi się wyroku. Za darmo muszą pracować dla niego, bo nie wypłaci im należnej zapłaty. Tacy zamożni ludzie, którzy bogacą się kosztem ubogich pracowników, czy wyzyskiwanych pracowników, są do dzisiaj. Są do dzisiaj. Znajomy taksówkarz opowiedział mi historię, że jeden budowlaniec, właściciel firmy budowlanej w okolicach gdzieś Kozienic, zatrudniał Ukraińców. Ale potem ich zwalniał i nie płacił. Jeden Ukrainiec przyjechał z kolegami, takimi siłaczami, że tak powiem delikatnie, i zabrali tego właściciela firmy budowlanej do lasu i tak nastraszyli, że wszystko zapłacił. I jeszcze zapłacił im za koszty dojazdu z Ukrainy. Więc do dzisiaj są tacy ludzie, ale też w wielu przypadkach nie odzyskuje się należnej zapłaty. Wielu wyzyskuje i krzywdzi. Można powiedzieć, że są też ludzie niegodziwi na szczytach. Finansjery, na szczytach korporacji. Po prostu źli ludzie, dla których życie ludzkie nie ma wartości. Którzy gotowi są wykonywać wyroki śmierci, zlecać nawet. Na przykład pewien człowiek, który był takim bankierem światowej finansjery i zdemaskował ją w serii wywiadów, bo powiedział, do czego się oni dopuszczają, że niektórzy z tych finansistów na szczycie są satanistami. Nawet dzieci składają w ofierze szatanowi i wykorzystują je. Opowiedział to w wywiadzie i później zlecono zabójstwo, został zamordowany. Więc są niegodziwi ludzie na szczytach, tacy bogacze i na pewno Jakub by takich dzisiaj też potępił. On też mówi, zaznaliście rozkoszy na ziemi i żyliście w zbytkach. Przyjemność sama w sobie nie jest zła, jeśli jest zgodna ze Słowem Bożym. Ale dzisiaj bogacze dopuszczają się niegodziwych rzeczy. Najnowszy film Patryka Wegi, Oczy Diabła, mówi o porywaniu dzieci dla bogatych ludzi, dla ich zwyrodniałych instynktów. I porywa się dzieci także z Polski. Przerażające rzeczy. Po prostu w Belgii też był wielki skandal, bo była sieć pedofilów i tylko tam taki z dołu został złapany. A to właśnie nieraz bogaci ludzie, artyści, politycy, prawnicy, inni, po prostu wykorzystują dzieci i płacą duże pieniądze za zdobycie dla nich dzieci. Także straszne rzeczy są na świecie i Jakub gromi takich ludzi i mówi, że czeka ich rzeź, czeka ich potępienie. W każdym razie mówi, że w dniu rzezi utuczyliście swoje serca. Ale mówi też o innym aspekcie niegodziwości tych ludzi. Wydaliście wyrok skazujący, zabiliście sprawiedliwego, nie stawia wam oporu. W wielu krajach ludzie, którzy są bardzo bogaci, nie widzą problemu, żeby kogoś, kto im zawadza, usunąć z drogi, żeby wydać jakiś wyrok na kogoś. Jakub pisał właśnie w drugim rozdziale już, że bogaci ciągnęli chrześcijan do sądów w tamtym czasie i prześladowali ich. Wiadomo na przykład, że w krajach Ameryki Łacińskiej to okrucieństwo bogaczy jest straszne. Na przykład, kiedy olimpiada była tam, te zawody sportowe były, te piłkarskie w Brazylii, to po prostu policja nawet zabijała ludzi z biednych dzielnic, którzy byli niewygodni. Trzeba było porządek zrobić. Więc widzimy, jak nie liczą się z życiem ludzkim ci ludzie. Jest też sponsor taki pochodzenia węgierskiego, który sponsoruje wszystkie działania, które mają na celu deprawację społeczeństwa. Bardzo bogaty człowiek. Aborcje, LGBT, wszystko, co tylko może wywrócić porządek judeo-chrześcijański, ten biblijny, to on wszystko promuje i wszędzie sponsoruje. Więc widzimy, że jest problem z ludźmi bogatymi, niegodziwymi. Ale ludzie prawdziwie pobożni, którzy są bogaci, będą postępować, jak zaleca pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 17 wersetu. Bogatym tego świata nakazuj, by nie byli wyniośli i by swoich nadziei nie opierali na niepewnym bogactwie, lecz na Bogu, który wszystkiego nam hojnie dostarcza do naszego użytku. By dobrodziejstwa świadczyli, by bogaci się stawali w dobrych czynach, by hojni dla innych byli, solidarni, by odkładając to sobie na przyszłość jako dobre zabezpieczenie, uzyskali prawdziwe życie. Czyli ci, którzy w świecie byli bogaci, a byli chrześcijanami, mieli nie pokładać nadziei w bogactwie, ale w Bogu, który im tego dostarczał, i bogatymi się stawali w dobrych czynach, hojnymi dla innych, solidarni, mieli odkładać na przyszłość sobie dobre zabezpieczenie, aby uzyskać prawdziwe, czyli życie wieczne, prawdziwe życie, bo życie wieczne jest prawdziwe tak naprawdę, bo ono jest wieczne. To dzisiejsze to w porównaniu z tamtym to nie jest do końca prawdziwe, ono nie jest w pełni wartościowe, tak jak życie wieczne. Ale do czego zmierzam? I są tacy zamożni chrześcijanie, którzy naprawdę mają serce dla innych. Są też średnio zamożni, którzy potrafią wspierać innych. Na przykład ja mam przyjaciela, biznesmena, który niejednokrotnie mnie wsparł. Wiem, że wspiera różne misje. Ma szlachetne serce. Dla niego Pan Bóg jest na pierwszym miejscu i Pan Jezus, a nie pieniądz. Niedawno odezwał się do mnie pewien chrześcijanin za pomocą pewnego komunikatora i powiedział, ja wiem, że moje pieniądze nie są moje, i chciałbym wesprzeć niektóre osoby, więc podaj mi, bracie, listę takich osób, które mógłbym wesprzeć. Więc widzimy, że są ludzie, którzy mając nadmiar środków, chętnie dzielą się z innymi i są hojni i są życzliwi. I na pewno Jakub takich nie potępia, natomiast potępia tych, którzy są niegodziwi, którzy nieuczciwie gromadzą bogactwa, którzy opływają w takie można powiedzieć, rozkosze, niezdrowe luksusy, takie niemoralne. Można powiedzieć też, że na ostatnim kryzysie, lockdownie, też ci bogacze zarobili i oni wykorzystali ten lockdown do tego, żeby wyeliminować mniejsze, średnie firmy i małe. I oni będą do tego dążyć, żeby zlikwidować tą klasę średnią i żeby uczynić z nas wszystkich niewolników. Oni do tego dążą, bo wtedy jeszcze więcej zarobią. Ale cóż, los ich będzie tragiczny, bo czytamy, że powinni płakać z powodu bliskich już udręk. Czekają ich udręki. I wiemy, że te udręki będą wieczne. Bo Słowo Boże mówi, że bezbożni razem z szatanem, z antychrystem, z fałszywym prorokiem będą dręczeni na wieki wieków, jak mówi Księga Objawienia, 20 rozdział, werset 10. Ale przejdźmy do kolejnego tematu, też związanego z czasem końca, bo wiadomo, na tych złych bogaczy przyjdzie też w dniach ostatecznych koniec, pod koniec ich. Ale czytamy teraz o sprawie cierpliwości w obliczu przyjścia Pana. Przeczytajmy teraz 5 rozdział od 7 do 11. Zachowajcie cierpliwość, bracia, aż do przybycia Pana. Oto rolnik czeka na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość, aż otrzyma deszcz wczesny i późny. Zachowajcie i wy cierpliwość, utwierdźcie swoje serca, bo już bliskie jest przybycie Pana. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto ów sędzia już stoi przed bramą. Za przykład znoszenia zła i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i znacie nagrodę Pana, bo Pan jest bardzo miłosierny i litościwy. Tak, drodzy bracia i siostry, bardzo ważna jest cierpliwość aż do przybycia Pana. Dzisiaj część chrześcijan traci tę cierpliwość, i brak cierpliwości w czym się przejawia? W dawaniu fałszywych sygnałów, w wygłaszaniu fałszywych proroctw. Na przykład, już nie pamiętam, czy to był zeszły rok, prawdopodobnie w 2019 roku we wrześniu zapowiadano pochwycenie i to część ewangelicznych chrześcijan się za to wzięło, już zapowiadali pochwycenie, bo coś, jakieś fakty tam im za tym przemawiały. To jest brak cierpliwości, to jest wyprzedzanie faktów. Teraz niektórzy mówią, że szczepionka to już jest, te obecne szczepionki to już jest znamie bestii. To też jest brak cierpliwości, to jest wyprzedzanie faktów, to jest false start klasyczny. Mamy za przykład rolnika, który czeka cierpliwie, aż przyjdzie plon, aż Pan Bóg ześle deszcze. Jest przykładem dla nas taki rolnik, bo on wie, że jak Bóg da, tak będzie. On liczy na Pana Boga. A takie ludzki szum informacyjny, takie daty i wielu, w historii chrześcijaństwa było około 35 głównych dat, które prorokowano jako pewnik, że przyjdzie koniec świata. Czy Pan Jezus powróci. 35 głównych dat. I po prostu to nawet byście się zdziwili, kto takie rzeczy wygłaszał. Nawet niektórzy znani mówcy. Jak Chuck Smith, założyciel kościoła Calvary Chapel, też przeprorokował. I wielu prorokowało na różny sposób. I właśnie to jest brak cierpliwości. A tymczasem my mamy wykazać cierpliwość i utwierdzić swoje serca, bo bliskie jest przybycie Pana. I oczywiście bliskie w tym znaczeniu, nie że dosłownie, nie wiem, jutro, ale List do Rzymian mówi, że bliższe jest nasze zbawienie, 13 rozdział, niż kiedy uwierzyliśmy. Poza tym Boża rachuba czasu jest inna. Jeden dzień u Pana Boga jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Ale bądźmy zawsze gotowi na przyjście Pana. W czym jeszcze się przejawia niecierpliwość związana z oczekiwaniem przyjścia Pana? Nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni, bo już sędzia stoi u drzwi. Czasami wierzący ludzie, no tak łatwo nam przychodzi ponarzekać jedni na drugich. Tak łatwo przychodzi nam kogoś skrytykować. A tymczasem my nie jesteśmy sędziami. Przyjdzie sędzia i Pan Jezus ją oceni. Czasami brak cierpliwości, jeśli chodzi o przyjście Pana, może się też przejawiać, że ktoś się zajmie swoimi sprawami tylko. Zwykłym życiem. Nie czeka już na przyjście Pana, zapomniał o tym temacie. Zajmuje się tylko zwykłym życiem. Zapomniał o tej sprawie, że Pan Jezus powróci. I to jest też błąd. A za przykład znoszenia zła i cierpliwości mamy podanych tu proroków, którzy mówili w imieniu Bożym. I szczególnie błogosławieni byli ci, którzy pośród nich wytrwali. I mamy przykład wytrwałości Hioba, któremu Bóg zgotował cudowne zakończenie w swoim wielkim miłosierdziu i litości. To jest pięknie Pan Bóg pokazany, że jest bardzo miłosierny i litościwy. I pamiętamy, Hiob bardzo wiele wycierpiał. Stracił wszystkie dzieci, stracił cały majątek. Jego żona stała się, można powiedzieć, kimś, kto jeszcze go zdołował. Diabeł mu zostawił żonę, bo wiedział, że ta żona go będzie jeszcze dręczyć. Bo jeszcze mu powiedziała, zło rzecz Bogu i umrzyj. Przyszli do niego przyjaciele. Jak milczeli, to było dobrze. Ale jak zaczęli mówić, to go oskarżali i go bardzo zranili. A oprócz tego, że stracił dzieci, to jak wiemy, miał straszne wrzody od stóp do głowy. Więc po prostu bardzo wycierpiał, a jednak wiary nie stracił. I Pan Bóg mu bardzo wynagrodził. Umarł zadowolony z życia, widział kolejne pokolenia. Widział nie tylko wnuki, ale i prawnuki i prawdopodobnie praprawnuki. I co ciekawe, Bóg mu dał jeszcze raz tyle zamożności, ile miał kiedyś i jeszcze dał mu tyle dzieci, ile miał kiedyś. A nawet jest taka uwaga, że jego córki były najpiękniejsze w całym kraju. Księga Hioba o tym mówi, 42 rozdział. Więc to jest przykład, że warto wytrwać. Nie upadać na duchu, tylko trwać. Idziemy dalej, drodzy. Zachęta do cierpliwości była. Cierpliwie oczekujmy powrotu Pana i pamiętajmy, że to ważny temat dla nas. Nie lekceważmy tego tematu. Ale nie dajmy się ponieść internetowym niektórym takim samozwańczym nauczycielom, którzy mówią, że to już teraz i nie wolno tam czegoś robić i tak dalej. Zresztą, co przemawia do mnie, że ci ludzie nie są w porządku? Jeden z takich głównych piewców, że teraz już czas próby, utworzył swoją stronę internetową i wyobraźcie sobie, że ja bym utworzył stronę internetową i bym ją nazwał Matusiak tam, prawda? Wyobrażacie sobie? Ja sobie nie wyobrażam. Ja bym dał jakieś biblijne nauki, biblijne proroctwa, a ten człowiek swoje nazwisko dał. To najlepiej pokazuje, co on robi. Buduje swoje księstwo wokół swojej osoby. I trzeba uważać na takie osoby, które same siebie promują. Ale Jakub ma jeszcze inne pouczenie dla nas w wersecie 12. Przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą. Niech wasze tak będzie tak, a nie nie, abyście nie poszli pod sąd. To jest skrócona wypowiedź, właściwie prawie dosłownie przytoczona Pana Jezusa. Z Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział 33 do 37. Jakub prawie dosłownie powtarza wypowiedź Pana Jezusa, tylko ją skraca. O co w tej wypowiedzi chodzi? W historii chrześcijaństwa są dwie szkoły rozumienia tej wypowiedzi. I Pana Jezusa, i Jakuba. Ona padła oczywiście w kazaniu na górze, Pan Jezus ją wypowiedział. Jedna szkoła mówi, że w ogóle nie wolno przysięgać, absolutnie żadną przysięgą. I tak wszyscy anabaptyści wierzą, czyli menonici, amisze i tym podobne grupy, a także kwakrzy. Kwakrzy to taka grupa od George'a Foxa, bardziej taka mistyczna, założona jako Towarzystwo Przyjaciół, takich nazwano. I to jest też odrębny nurt w chrześcijaństwie. A inna szkoła mówi, że tu nie chodzi o to, żeby w ogóle, że nie wolno nam przysięgać, tylko że sens jest taki, i tak większość chrześcijan wierzyła i wierzy w historii, że nasze słowo tak, to musi być tak, a nasze słowo nie, to musi być nie. Musimy być wiarygodni, solidni, rzetelni, bo przysięga pojawiła się dlatego, zdaniem wielu komentatorów biblijnych i chrześcijan też, kaznodziejów, wtedy się pojawiła, kiedy ludzie przestali być wiarygodni i musieli przysięgą podpierać swoją wiarygodność. Dlatego zdaniem większości chrześcijan w historii Kościoła było to, że tu nie tyle są zabronione jakiekolwiek przysięgi, na przykład w sądzie, czy gdziekolwiek indziej, czy też można powiedzieć, że charakter przysięgi ma ślubowanie w dniu ślubu, ale po prostu jest tu zachęta, żeby być tak wiarygodnym, abym nie musiał, czy nie musiała przysięgać. Tak solidnym i rzetelnym. A teraz bardzo ważne pouczenia dotyczące cierpienia, choroby modlitwy i grzechów. Jakie zło ktoś z was cierpi? Od wersetu 13. Niech się modli. Szczęśliwy jest, niech śpiewa. Ktoś z was jest chory, niech zaprosi starszych kościoła, niech pomodlą się nad nim, namaściwszy go olejem w imię Pana. Modlitwa z wiarą ocali udręczonego i Pan go podniesie. A jeśli grzechy popełnił, odpuszczone mu zostanie. Wyznawajcie jedni drugim swoje grzechy i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście zostali uleczeni. Wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, a wzniósł modlitwę, aby nie padało i nie padało na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się pomodlił i niebo zesłało deszcz, a ziemia wydała swój plon. To są wspaniałe rady, bardzo praktyczne, tak jak w ogóle cały list Jakuba jest praktyczny. Więc zamiast narzekać, bo cierpimy, lepiej się co? Modlić. Cierpi ktoś zło, niech się modli. Ktoś jest radosny, to niech śpiewa pieśni. A kto jest chory? Nie chodzi tu o jakiś tam katarek czy coś, ale coś takiego poważniejszego. Niech wezwie tak starszych zboru, niech się modlą, namaściwszy taką osobę olejem. I modlitwa pełna wiary jest w stanie wybawić z tej choroby i Pan jest w stanie go podźwignąć. Ale jeśli przy tym się okaże, że przyczyną tej choroby były grzechy, to mogą być mu odpuszczone także grzechy. I to jest argument, który pokazuje, że grzechy są opcją w tym wypadku. Mogą być, ale może ich nie być. To znaczy każdy w jakiś sposób grzeszy, ale chodzi o to, że tu nie chodzi o chorobę duchową, bo są tacy wykładowcy, którzy mówią, tu chodzi o chorobę duchową, ten olej to też taki symboliczny, to nie chodzi o dosłowne namaszczenie, tu chodzi o chorobę duchową. Nie. Choroba duchowa jest opcją. Jeśli chorobie to towarzyszy, to tak, a choroba jest fizyczna. I trzeba tu pochwalić, że niektóre kościoły praktykują bardzo wiernie ten zwyczaj. Bo czasami kościoły zaniedbują w tym się. I tak wielu wierzących zapomina, bo nie jest to tak na co dzień praktykowane. Także grona starszych nieraz zapominają o tym. I po prostu ludzie głównie polegają na lekarzach. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z usług lekarzy, ale bardzo ważne jest, żeby to było praktykowane. Jest to przywilej każdego członka zboru, żeby kiedy poważniej zachoruje, żeby poprosić o modlitwę starszych. I w naszym zborze też przecież były wspaniałe rzeczy. I siostra Monika doznała uzdrowienia, i siostra Zofia też doznała uzdrowienia. Kiedyś był u nas brat z Norwegii, prawda? Też się modlił za niektóre osoby i zaświadczyły, że zostały uzdrowione. Także jest to Boża metoda i nie można tego zaniedbywać. Tym bardziej, że jest tu mowa, że wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego. To jest może też klucz, dlaczego czasami nie jest to praktykowane. Czasami bracia z niektórych gron starszych nie czują się tacy sprawiedliwi, tacy godni, nie czują jakiejś szczególnej charyzmy modlitwy, żeby ich modlitwy były wysłuchiwane. Może gdzieś tam upadają na duchu. No i jakoś tak się niezbyt chętnie tego podejmują. Ale trzeba się przebudzić, trzeba to stosować, bo to jest Boża droga wsparcia dla ludzi wierzących. Wielki przywilej i wielka też radość, jeżeli Pan Bóg kogoś podźwignie. Mamy tu przykład Eliasza, który był też człowiekiem sprawiedliwym, oddanym Bogu. Nie był doskonały, bo się kiedyś tam załamał psychicznie, jak wiemy, prawda? Też myślał, że jest tylko sam, a się okazało, że 7 tysięcy wiernych ludzi było. Miał jakiś rodzaj depresji nawet, ale był na tyle Bożym człowiekiem, że jak się pomodlił, gdy w okresie odstępstwa w północnym królestwie Izraela panowało straszne bałwochwalstwo, to się pomodlił i była za karę susza. I to 3,5 roku. A później się pomodlił, kiedy pokonano kult Baala i Aszery. Kiedy to pokonał, kiedy już wykonał wyrok śmierci też na tych wszystkich fałszywych prorokach, pomodlił się i przyszedł wspaniały deszcz i ziemia wydała plon. A wcześniej tragicznie było. Także mamy wspaniałe rzeczy dane Kościołowi, ale jest rzecz, której nie możemy pominąć, jak wyznawanie grzechów. Więc czytając w kontekście to uzdrowienie chorego, to należy mniemać, że wtedy podźwignął Bóg chorego, który miał na sumieniu coś złego, kiedy wyznał to tym braciom, którzy go odwiedzili. Kiedy wyznał ten grzech, nie pominął go, nie ukrył go. Kiedyś pewien znany na zachodzie sługa Boży powiedział, że bardzo był aktywny pod wieloma względami w służbie i ta służba była bardzo nieowocna. I zastanawiał się, co było powodem, aż stwierdził, że niewyznany grzech. I uznał, że nie wystarczy tylko Panu Bogu ten grzech wyznać. Wezwał starszego swojego kościoła i z nim omówił to wszystko. Ten się pomodlił nad nim i jak ręką odjął, jego służba znowu była owocna. Czasami my po prostu dystansując się w stosunku do kościoła katolickiego, wylewamy nieraz dziecko z kąpielą. Bo tam jest spowiedź bardzo sformalizowana, bardzo taka urzędowa, że tam jakieś zdrowaśki każe ksiądz odmówić za grzech, albo każe przeczytać Ewangelię Jana za karę. I tak się dystansujemy w stosunku do tego. Ale zobaczmy, Jakub mówi, żeby wyznawać jednak grzechy. Więc na pewno nie chodzi o to, żeby pójść do największego plotkarza w zborze i mu powiedzieć o swoich sprawach, albo do kogoś słabego i powiedzieć mu o jakichś swoich problemach, które go załamią. Ale z kimś dojrzałym możemy porozmawiać, jak sobie nie radzimy zwłaszcza, jak coś nas obciąża. I wtedy Bóg jest w stanie nas podźwignąć. I zobaczmy ostatnie myśli, 19 i 20 werset są bardzo budujące. Bracia moi, jeśli ktoś z was odejdzie od prawdy, a ktoś go zawróci, niech wie, że kto zawrócił występnego z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i pogrzebie wielką liczbę grzechów. Zobaczmy, jak szlachetny to uczynek zawrócić kogoś ze złej drogi, naprowadzić go na dobrą drogę. Kogoś, kto błądzi. Ja pamiętam, już to kiedyś może wspominałem, jako młody człowiek popadłem w złe towarzystwo, jako 15-latek. Miałem w jednej z sąsiednich klatek mojego bloku człowieka wierzącego. On był takim bardzo schorowanym człowiekiem, może trochę wątpiącym, ale jednak wierzącym. On był związany z Kościołem Baptystów. Ja go nie znałem tak bliżej, ale znałem trochę jego syna, Andrzeja. Bo ten brat nasz nazywał się, miał na imię Kazimierz. I ten Andrzej podszedł do mnie i powiedział mi taką rzecz. Widziałem, że się kolegujesz z nimi, ale z nimi do niczego nie dojdziesz. A w życiu trzeba do czegoś dojść. I ja sobie to wziąłem bardzo do serca i zerwałem z tym złym towarzystwem, mając właśnie 15 lat. A naprawdę ono mnie do upadku zupełnego by doprowadziło. I właśnie to jest szlachetne, zwrócić komuś uwagę. Tak samo on odważył się, on nie musiał tego robić. On znał tych chłopaków, z którymi ja się kolegowałem, starszych ode mnie. I on wiedział, czym oni pachną i on mnie ostrzegł. Ktoś może iść błędną naukę na przykład z naszych przyjaciół, z naszych znajomych w ewangelicznych kręgach. Odważmy się powiedzieć prawdę, jakąś myśl podsunąć, jakiś materiał, coś wesprzeć taką osobę. Ktoś może upadać, może grzeszyć. Przecież kiedyś jedna siostra mi się poradziła, co zrobić? Moja przyjaciółka z mojego zboru zaprzyjaźniła się z żonatym mężczyzną. Upada ona moralnie, upada duchowo. Co, bracie, myślisz o tym? Ja mówię, pójdzie na zatracenie, jak ona pójdzie w tym kierunku. Trzeba ją ostrzec, trzeba ją napomnieć. Więc zawrócenie kogoś ze złej drogi to szlachetny uczynek i można zakryć mnóstwo grzechów. Wybawić kogoś od zguby, jego duszy. Także jakby podsumowując ten rozdział piąty, są to zbawienne pouczenia. Jedno zbawienne pouczenie wzywa do pokuty ludzi bogatych, którzy nie mają zdrowych zasad biblijnych, którzy wykorzystują innych, którzy niegodziwie postępują, jak powiedzieliśmy sobie, nie są ci szlachetni ludzie, jak Józef z Arymatei, czy Dorkas, czy powiedzmy Joanna, żona Chuzy i inne kobiety, które wspierały ubogich, czy Zacheusz po nawróceniu. I dzisiaj są szlachetni ludzie zamożni, którzy są wierzący i wspierają innych, ale jest tu mowa o niegodziwych bogaczach. I jeszcze jest czas, żeby pokutowali i nawrócili się. Jeszcze jest czas, żeby ich serca się zmieniły. I niech nie liczą na to, że samo to, że mają pieniądze, to przekupią Pana Boga. Pana Boga nikt nie przekupi, bo On mówi, moje jest srebro i moje jest złoto. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Więc nikt nie wykupi się od śmierci. Nikt nie wykupi się też od drugiej śmierci, od Gehenny, od jeziora ognia. Więc o tym trzeba pamiętać. Kolejna rzecz, mamy być cierpliwi w oczekiwaniu na przyjście Pańskie. Mamy nie rezygnować z wyczekiwania powrotu Pana Jezusa mimo wszystkich fałszywych alarmów. I nie mamy wzbudzać fałszywych alarmów, ani nie iść za fałszywymi alarmami, ale czuwać, obserwować wydarzenia i przede wszystkim nie kierować się tym, co mówią media internetowe, ale przede wszystkim Słowem Bożym i porównywać to, co się dzieje, wydarzenia ze Słowem Bożym. I nie żyć tylko zwykłym życiem, zapominając o powrocie Pana. Być wytrwałym, cierpliwym jak rolnik, a wytrwałym jak prorocy pańscy, jak Hiob. Unikajmy niewiarygodności. Unikajmy niesłowności. Niech nasze słowa będą tak solidne, tak bądźmy wiarygodni, żebyśmy nie musieli przysięgać. Mówiliśmy też o chorobie, o wyznawaniu grzechów. Są to wspaniałe rzeczy, które mogą uzdrawiać i ciało, i duszę. Dbajmy o to, żebyśmy byli ludźmi sprawiedliwymi, aby nasze modlitwy były wysłuchiwane, bo nie wszystkich Pan Bóg wysłuchuje. I bądźmy gotowi komuś zwrócić uwagę, jeśli zejdzie na złą drogę, jeśli odejdzie od prawdy, albo jest na takiej drodze, aby uratować takiego człowieka. Takie są zbawienne pouczenia w 5 rozdziale listu Jakuba. I cały list Jakuba, można powiedzieć, jest bardzo praktyczny. Wracajmy do niego w naszej lekturze Pisma Świętego. Pamiętajmy, że Jakub był przede wszystkim praktycznym duszpasterzem, a musimy powiedzieć tak. Słowo Boże naprawdę zyskuje wartość, jeśli jest wcielane w naszym życiu. Jeśli po prostu nim żyjemy, jeśli się staje naszą częścią. Czytałem niedawno broszurkę, jeszcze na koniec się podzielę, w której autor powiedział, że my za dużo w naszych modlitwach tylko prosimy. Że my za dużo tylko poruszamy bardzo wiele spraw. A my nie z radością nie chwalimy Pana. I to jest błąd nasz. I on zwrócił uwagę, że Jeremiasz mówił, że on pochłaniał Słowo Boże i on się nim rozkoszował. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się rozkoszować Słowem Bożym i jakby je pochłaniać, jakby je jeść, żeby ono stało się częścią naszej osoby. O to właśnie chodzi. I niech list Jakuba też będzie dla nas takim pokarmem. Amen.